A dzisiejsze przedpołudnie Radio RMF 24 zaczynamy od polityki, wielkiej polityki i wielkich pieniędzy, jakie mają dostać rodziny z każdą liczbą dzieci. Oczywiście z nami jest dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A porozmawiamy o zapowiedziach 800+, jakie złożył PiS. Oczywiście między Bogiem a prawdą to jest tak, że te 800+ to jest waloryzacja tak naprawdę. No tak przynajmniej do końca tego roku to będzie waloryzacja o wskaźniki inflacyjne. Waloryzacja, której być nie miało, bo jeszcze tydzień temu politycy PiSu nieoficjalnie mówili, że nic takiego się nie wydarzy. W sobotę Jarosław Kaczyński zapowiedział, będzie 800+. W poniedziałek Donald Tusk powiedział, zróbmy to od razu, zróbmy to razem. Już na 1 czerwca dla każdego polskiego dziecka 800 dodatkowych złotych. No reszta opozycji mniej zgodnym głosem. Szymon Hołownia mówi nie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak, ale tylko pracujący. Panie doktorze, a zatem dostaną rodzice te 800+, czy to jest jeszcze wciąż wyłącznie gra wyborcza?
To w ogóle nie jest polityka, bo to nie jest przedmiotem sporu. Dwie główne partie twierdzą, że rodzice dostaną te pieniądze, a to oznacza, że te pieniądze dostaną. Czy one będą 1 czerwca, czy 1 stycznia, to jest jeszcze kwestia otwarta. Natomiast no, trudno się spodziewać, żeby zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk z tego pomysłu się wycofali, skoro tak wyraźnie to zadeklarowali w ostatnich dniach.
No to teraz przejdźmy do pytania, które zadają ekonomiści. Nie wiem, czy pan doktor też, ale inni ekonomiści zadają pytanie. Mówią, no dobra, wszyscy się zgadzają, ale skąd my te pieniądze weźmiemy? A potem dodają, jeszcze będzie straszliwa inflacja. No i w ogóle za chwilę będzie kataklizm, koniec świata, jaki znamy. I no, nic tylko wyprowadzać.
No tak, ja wiem, że część ekonomistów od dawna straszy drugą Grecją albo trzecią Wenezuelą. Natomiast musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że wartość świadczeń socjalnych nie była waloryzowana od ładnych kilku lat i jeżeli ktoś twierdzi, że w Polsce socjal napędza inflację, to mówi nieprawdę, dlatego że to 500+ dzisiaj będzie jedynie waloryzowane. Inne świadczenia społeczne nie są waloryzowane, więc realna wartość tych świadczeń społecznych, tego tak zwanego socjalu w relacji do PKB wcale nie rośnie. Jeżeli chodzi o kwestię inflacji, tutaj jest spór między ekonomistami. Ci, którzy reprezentują to bardziej klasyczne podejście, uważają, że to inflację napędzi. Ja reprezentuję bardziej podejście heterodoksyjne. Uważam, że może napędzić, zwłaszcza w sektorze usług. Natomiast zważywszy na fakt, że po pierwsze inflacja w ostatnich miesiącach, kwartałach była napędzana głównie czynnikami zewnętrznymi, czyli cenami energii oraz rosnącymi marżami w niektórych branżach i zważywszy na fakt, że w ostatnich kwartałach bardzo wyraźnie spadała konsumpcja i Polacy to czuli w swoich kieszeniach, no to w sytuacji, w której grozi nam recesja, grozi nam spowolnienie gospodarcze i możliwe, że bezrobocie, taki impuls fiskalny może być działaniem pożądanym.
Z tego co pamiętam, to pan nawet mówił, że to 500+ w pewnym sensie, to pierwsze 500+, które też miało być kataklizmem, bo ja przypomnę, że jeszcze kilka lat temu, kiedy wprowadzano to świadczenie, ono miało być początkowo prodemograficzne, potem stało się bardziej społeczne, ale to zostawmy. To też straszono, że będzie kataklizm, a pana zdaniem to świadczenie napędziło konsumpcję w Polsce, co oznacza, że napędziło także produkcję przemysłową, czy produkcję, czy szerzej ten sektor usług.
Tak, no i oczywiście to jest tak, że trochę lepsze było to 500+ z 2016 roku. Później to rozszerzenie na pierwsze dziecko w roku 2019 miało też negatywne skutki, ponieważ skutkowało zwiększeniem cen usług dla dzieci. Więc to nie jest tak, że to ma tylko tak duży program publiczny, zawsze ma swoje i pozytywne, ale też te niezamierzone, negatywne efekty. I prawdopodobnie tak będzie także w tym przypadku. Natomiast no, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to świadczenie, ona ma wiele pozytywnych elementów, nie tylko dotyczących pomocy dla rodzin, no, ale także zwiększenie podmiotowości. I jeżeli popatrzymy sobie na, mimo wielu błędów, które Prawo i Sprawiedliwość popełniło w ostatnich latach, w zakresie polityki gospodarczej, podwyższenie stawki godzinowej, wprowadzenie istotne podwyższenie płacy minimalnej i właśnie wprowadzenie 500+, zwiększyło podmiotowość pracowników na rynku pracy i sprawiło, że no, nie są oni aż tak bardzo zależni w negocjacjach płacowych od przedsiębiorców.
A skąd PiS weźmie pieniądze? Bo to znowuż jest to pytanie takie dość oczywiste. To znaczy, oczywiście to jest waloryzacja, oczywiście możemy powiedzieć, że te pieniądze się jakoś zwrócą, no ale żeby je wypłacić, to skądś trzeba je wziąć? No chyba, że będziemy powiększać deficyt.
No tutaj są dwa elementy. Po pierwsze, nie można porównywać budżetu państwa do budżetu gospodarstwa domowego, ponieważ państwo ma możliwość emitowania pieniądza i to nie jest tak, że ta emisja pieniądza automatycznie się przekłada na inflację, przynajmniej doświadczenia ostatnich 20 lat i badania pokazują, że to nie jest tak automatyczne, jak pokazywaliby na przykład ekonomiści reprezentujący takie klasyczne szkoły. To jest pierwszy wątek. Natomiast druga sprawa jest taka, że faktycznie my potrzebujemy pieniędzy z podatków i potrzebujemy większej progresji podatkowej i niestety zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska prześcigają się w tych propozycjach dotyczących obniżenia podatków. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość obniżyło najniższą stawkę PIT z 17 do 12%, a Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych. I ja rozumiem, że to jest pewien ukłon w kierunku wyborców bardziej liberalnych, natomiast no to jest taki wyścig, który no jest bardzo niebezpieczny z perspektywy stabilności finansów publicznych.
Wiemy już skąd wezmą. To teraz jeszcze takie pytanie czysto polityczne, bo oczywiście to, że prawdopodobnie to, że teraz spadła ta zapowiedź, to jest dość wcześnie, biorąc pod uwagę, kiedy odbędą się wybory, czyli ta zapowiedź 800+. Można odnieść wrażenie, że to było przykrycie, skuteczne przykrycie afery bydgoskiej, czyli afery wokół niewiedzy czołowych polityków państwa, przynajmniej premiera na temat rakiety rosyjskiej, która wleciała do Polski, a także zagubienia tej rakiety. Ten temat w zasadzie zniknął. No dobrze, krótkoterminowo PiS odniósł sukces, który notabene został dość szybko dokonsumowany przez Donalda Tuska. Ale czy długoterminowo rzeczywiście ten pomysł polityczny przyniesie skutki korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, zamierzone skutki przez polityków tej partii? Mówiąc inaczej, czy tak jak wcześniej te kwestie socjalne niosły PiS w górę, tak będzie i teraz?
Tego nie wiadomo z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wynik wyborczy się ustali w ostatnich tygodniu, dwóch tygodniach, czyli na ostatniej prostej. Do tego jeszcze jest bardzo daleka droga. A po drugie musimy pamiętać, że w badaniach społecznych wychodzi coraz wyraźniej, że Polacy są coraz mniej skłonni do akceptowania, tak jak to nazywają, rozdawnictwa. No i efekty takiej decyzji, zarówno po stronie Platformy i PiS-u, mogą być niejednoznaczne i podejrzewam, że część wyborców takich bardziej liberalnych, na przykład tych, którzy też nie mają dzieci, może skłonić się, aby zagłosować na Konfederację i dzisiaj z perspektywy Konfederacji bardzo bym się cieszył, bo wydaje mi się, że to jest dzisiaj jedyna partia, która się sprzeciwia tego rodzaju wydatkom.
No i znaczy sprzeciwił się także Szymon Hołownia, który powiedział, to nie jest dobry pomysł.
Tak, ale on nigdy nie był aż tak wyrazisty w tym sprzeciwie dla transferów socjalnych jak Konfederacja, która na tym buduje tak naprawdę swój przekaz polityczny i to też bardzo wyraźnie było widać w tych przekazach, które Sławomir Mentzen w ostatnich dniach prezentował, więc to może być oczywiście niebezpieczne dla elektoratu i Prawa Sprawiedliwości i Platformy, to znaczy część elektoratu może przypłynąć do Konfederacji, ale tutaj to się nie dzieje automatycznie i wydaje mi się, że tutaj wyrokowanie czy prognozowanie, że coś na pewno się wydarzy w sondażach jest ryzykowne, no tym bardziej, że do wyborów jeszcze jest bardzo daleka droga i naprawdę jeszcze się bardzo wiele może zmienić. No choćby widać wyraźnie, że te kolejne prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej mogą się zdarzać. Skoro raz zadziałało, no to możliwe, że Rosja to będzie powtarzała, a to będzie wprowadzało pewien chaos w szeregach władzy. No i może być kosztowne także wyborcze dla Prawa i Sprawiedliwości, które buduje swoją pozycję no właśnie na tej retoryce dotyczącej bezpieczeństwa i skuteczności polskiej armii.
To na koniec jeszcze pytanie o ten pomysł PSL-u, czy Władysława Kosiniaka-Kamysza. On sugeruje, że rozwiązaniem byłoby przyznanie 800+, ale tylko dla tych rodziców, którzy pracują. Mówiąc inaczej, nie miałby być to taki program zasiłkowy dla bezrobotnych, czy dla niepracujących, ale to świadczenie podwyższone miałoby dotyczyć wyłącznie tych, którzy pracują. To jest w ogóle realizowalne i czy to jest dobry społecznie pomysł i ekonomicznie?
Z mojej perspektywy to jest demagogia z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że no, mamy rekordowe wskaźniki zatrudnienia. W Polsce pracuje już ponad 17 milionów ludzi, więc beneficjentami 500+ są głównie osoby pracujące, bo to bezrobocie jest naprawdę na bardzo niskim poziomie. No, a po drugie wiemy z badań międzynarodowych, że wprowadzanie takiego warunkowania dochodowego przy tego typu świadczeniach nie jest zbyt skuteczne i paradoksalnie ono może uderzyć najbiedniejszych. To widzieliśmy, kiedy mieliśmy to kryterium dochodowe w 2016 roku, to znaczy 30% tych najuboższych rodzin niestety nie łapało się na 500+, głównie dlatego, że ich dochody były no, czasem tak, że raz w miesiącu były większe, raz mniejsze i one, te rodziny, ze względu na sposób w ogóle weryfikowania tych świadczeń, to świadczenie na jakiś czas straciło, więc z perspektywy sprawiedliwości społecznej jednak lepiej byłoby, żeby to świadczenie było powszechne, nawet jeżeli wypłacamy je osobom najbogatszym, chociaż ja w ogóle zachęciłbym rząd do tego, aby wprowadzić taki mechanizm, który umożliwi tym najbogatszym przekazywanie 500+ na cele społeczne i też stworzyć taką zachętę dla osób, które zarabiają bardzo dużo co miesiąc, żeby z tego 500+ nie korzystały i przekazały to na cele na przykład charytatywne, tak jak przekazujemy na cele pożytku publicznego.
Bardzo dziękuję. Dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, był naszym gościem. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.